telefonie Piotr Wit i Kronika Paryska. Dalej nie rozumiem, dlaczego coś działa albo nie działa na linii komórka i konsoleta, ale wiem, że działa. Nie wiem dlaczego, ale skoro działa, to słuchamy.
No właśnie, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Byłem w Warszawie i po dwutygodniowej nieobecności zastałem Paryż w stanie prawie niezmienionym. Co nowego chcecie wiedzieć? Z radia państwowego niczego nie można się dowiedzieć. Radio francuskie strajkuje i zamiast komentarzy i analiz nadaje muzykę lekką oraz skrótowe komunikaty. Z innych mediów wynika, że analiza sytuacji, którą państwu przedstawiałem w ostatnich kronikach paryskich, była trafna i obecnie została powszechnie przyjęta przez komentatorów. Rząd, nie reagując na manifestacje, liczył na to, że ruch strajkowy z czasem rozłoży się od wewnątrz. Istotnie po długich, bardzo długich tygodniach ruch osłabł. Komunikacja miejska powoli wraca do normy. Wczoraj na 14 linii metra nieczynna była tylko jedna, dziewiątka. Autobusy jeździły prawie bez zakłóceń. Ale nawet jeżeli na piątek, główne centrale związkowe zapowiedziały nową akcję, nową mobilizację, to wydaje się, że strajk nieograniczony osiągnął swoje granice. I po 46 dniach strajku i konfliktów między związkami na tle kompromisu, demonstracja przeciwko reformie emerytur nieco jednak się nadpsuła od środka. Widzi się w każdym razie coś na kształt końca tunelu, pozostawiając w pamięci sfilmowane gwałtowne szarże policyjne przeciwko demonstrantom. Wideo na przykład pokazuje policjanta, który w ostatnią sobotę ostro boksuje leżącego na ziemi mężczyznę podczas manifestacji paryskiej. 5 dni wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych musiało na polecenie prezydenta kajać się publicznie za pobicie manifestantki przeciwko reformie emerytur. Od października 2018 i początku buntu żółtych kamizelek bilans akcji policyjnych jest imponujący. 1 zabity, 10 wyrwanych rąk, 25 osób z okiem wybitym plastikowymi kulami i ponad 300 hospitalizacji z urazami głowy. Do tego należy dodać 334 dochodzenia przeciwko policjantom prowadzone przez IGPN, czyli Policję Policji. W ciągu 14 miesięcy tylko 2 gliniarzy zostało posłanych przed sąd. Te wyczyny postawiły w ogniu media społecznościowe i zmusiły rząd i prezydenta do reakcji. Przypomina mu się słowa wypowiedziane w marcu. Nie mówcie mi o represjach i gwałtach policyjnych, mówił wówczas prezydent Macron. Te słowa są nie do przyjęcia w państwie prawa. A 3 miesiące później, kiedy Policja Policji wszczęła śledztwa w sprawie 265 policyjnych aktów gwałtu, szefowa Policji Policji, tego IGPN-u, przedstawiając swój roczny bilans, zapewniała bez mrugnięcia okiem: do dzisiaj żaden błąd funkcjonariusza nie został stwierdzony. Na tle ogólnego niezadowolenia mówi się dużo o aferze Carlosa Ghosna, jego ucieczce z Japonii do Libanu i ewentualnym procesie. Były prezes firm samochodowych Renault i Nissan wszczął obecnie bardzo energiczną akcję odwetową. Wskazuje, że nie ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, ale przeciwnie, uciekł z Japonii, gdzie nie miał żadnej szansy na sprawiedliwy proces. Szuka obecnie sprawiedliwości w krajach, gdzie ona istnieje. Nie wszystkich te deklaracje przekonują. Wczorajszy kanarał Sene w obszernym artykule przedstawia system, dzięki któremu Ghosn uciłał sobie szmalu na 100 milionów euro. Z pomocą emerytur i sekretnych dodatków do pensji. Tygodnik satyryczny cytuje raport SEC-u, tej amerykańskiej Komisji Ochrony Giełdy z 23 września, wskazujący firmę Nissan i Ghosna za ukrycie sum ocenianych w listopadzie 2018 roku na 125 milionów euro. Z aferą Ghosna sąsiaduje na łamach prasy odpowiedź ministra oświaty udzielona młodym nauczycielom domagającym się podwyżki. To, czego pragniemy, mówi z patosem Jean-Michel Blanquer, to podwyżka o 70 do 90 euro na miesiąc. No więc obecnie strajk się kończy, ale jego przyczyny pozostają nierozwiązane i niezadowolenie nie opada. Sytuacja tym groźniejsza dla rządzących, że już dzisiaj zaczyna się spekulacje na temat przyszłych wyborów prezydenckich w 2022 roku. Kandydatury Macrona żaden z komentatorów nie wymienia. Za to od 16 stycznia, to jest od dnia życzeń noworocznych dla prasy, Marine Le Pen jest kandydatem w wyborach prezydenckich. Oficjalnie ten wczesny anons ma służyć do zmobilizowania oddziałów. Marine Le Pen ma w każdym razie większe szanse niż brany również pod uwagę jako kandydat republikanów François Baroin. Zdaniem Vincenta Jouverta na przykład były minister Chiraca i Sarkozy'ego jest za bogaty na urząd prezydenta. Autor świeżo wydanej książki Le Voraz, to znaczy żarłoczni, wylicza dochody ewentualnego kandydata. Niezależnie od poborów mera Troyes i prezydenta aglomeracji, 8,5 tysiąca euro miesięcznie, działalność Baruena w gabinecie adwokackim mecenasa Spinera przynosi mu 7,5 tysiąca euro pensji plus udział w zyskach. Członkostwo Rady Nadzorczej belgijskiej spółki Sea Invest Corporation przynosi następne 13,5 tysiąca. Były zwolennik François Fillona ryzykowałby więc znaczną utratą dochodów, gdyby znalazł się z pensją prezydenta Francji, to jest zaledwie 16 tysięcy euro brutto i kilkoma drobnymi dodatkami. Na koniec o czym się nie mówi. Prezydent Macron nie pojechał na konferencję w sprawie ocieplenia klimatu. Jak wiadomo, musiał uporać się z rozgrzaniem klimatu społecznego we Francji. Komentatorzy nie wspominają również o zastarzałym i dyskusyjnym i rzekomym antysemityzmie w Polsce, ponieważ takie w Jerozolimie, jak i w Paryżu mówi się głównie o aktualnym antysemityzmie we Francji. Mieszkańcy Izraela zwracają uwagę na wzrost nastrojów antyżydowskich tutaj, we Francji. Według opublikowanych wczoraj sondaży, trzecia część społeczności żydowskiej we Francji obawia się o swe życie i mienie. No i na koniec pragnę wspomnieć o Putinie. W zalewie informacji lokalnych trzeba się dobrze naszukać, żeby natrafić na wzmiankę o prezydencie rosyjskim. Reforma konstytucji, dziwi się dostojnik rosyjski na rysunku Dutresza, na niedługo przed końcem waszego mandatu? A cóż się za tym kryje? Gdybym wam to powiedział, odpowiada Władimir Władimirowicz z tajemniczą miną, nie byłoby niespodzianki. Ten rysunek jest pod tytułem Co on jeszcze wykombinuje?
Tyle z Francji redaktor Piotr Witt i czekamy, co jeszcze wykombinuje nie tylko jeden francuski polityk, ale w ogóle francuska klasa polityczna, a także związki zawodowe. To jest niezwykle pasjonujący obraz tego, jak działają zachodnie demokracje w praktyce. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia, do następnego czwartku. My mamy na zegara godzinę 8:03.
Na przegląd prasy.
I w studiu jest Jan Gromnicki, też ma gazety. Dzień dobry.
Dzień dobry, Łukaszu.
Ale ja pozwolę sobie zabrać pierwszy głos. A co? Nasz dziennik dzisiaj opublikuje testament, czyli szereg tekstów o biskupie Stefanku, który odszedł 17 stycznia. Biskup, który przez wiele lat zarządzał diecezją łomżyńską. Bardzo ważna postać polskiego episkopatu. Między innymi taką charakterystykę na pierwszej stronie naszego dziennika możemy przeczytać już kilka lat temu w rozmowie z naszym dziennikiem. Liberalizm wielu współczesnych klas politycznych nazywał wprost obłędną ideologią, która chce na ziemi promować terror i nazywać go superwolnością. Bezbronną młodzież rzucili w jezioro zatrutej moralnie rzeczywistości, alarmował świętej pamięci ksiądz biskup Stanisław Stefanek. Jest kilka książek, które po sobie pozostawił, kilka wywiadów rzek wydanych, które po sobie pozostawił ksiądz biskup Stanisław Stefanek, a dzisiaj nasz dziennik poświęca mu 5 stron, przedstawiając życie, pracę duszpasterską, pracę intelektualną, także pracę hierarchiczną, kontakty z Watykanem, z papieżem świętym Janem Pawłem II. Na stronie 7, kiedy zaczynają się omówienia spraw bieżących, jest wywiad z profesorem Mieczysławem Rybą, historykiem z KUL-u. Właśnie temat nie dziwi. Dzisiejsza konferencja, dzisiejsze 5. Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie. Na koniec 2 ciekawe pytania i również 2 niesztampowe odpowiedzi. Dobre stosunki z Putinem są kluczowe dla państwa Izrael? Tak, na tę sprawę patrzy Benjamin Netanyahu i jego otoczenie. Pamiętajmy o tym, że wielu Rosjan ma izraelskie paszporty, na wielu Żydów rosyjskie. Są wśród nich oligarchowie, ludzie nauki, finansów, osoby znane. Putin postawił na to, aby więzi z Izraelem były żywe. To jest polityka realizowana latami, a jej cel jest bardzo prosty. Postawienie USA w bardzo trudnym położeniu. W jaki sposób, dopytuje Rafał Stefaniu, który wywiad z panem profesorem Mieczysławem Rybą przeprowadza. Izrael jest jednym, odpowiada pan profesor, z najważniejszych sojuszników Waszyngtonu w wymiarze globalnym. Sytuacja, w której Moskwa będzie mieć wzorowe stosunki z Jerozolimą, jest bardzo korzystna dla Kremla. Wpływy żydowskie w USA są bardzo duże. Co stoi na przeszkodzie, aby one w sytuacjach kluczowych były wykorzystywane na rzecz Rosji? Pyta retorycznie na koniec wywiadu profesor Mieczysław Ryba. Cały wywiad na stronie 7. Polecam dzisiejszy nasz dziennik.
A w dzienniku Gazeta Prawna na 1. stronie informacja, że w pogoni za mieszkaniem zadłużamy się coraz bardziej. Rok 2019 był rekordowy pod względem wartości przeciętnych płac i ponad 65 miliardów złotych pożyczyli w ubiegłym roku Polacy. Jest to 7% więcej niż szacowało Biuro Informacji Kredytowej. Oprocentowanie jest dziś bardzo niskie, a to nie musi trwać wiecznie. Natomiast kredyt hipoteczny to zobowiązanie często na kilkadziesiąt lat. A temat główny w dzienniku Gazecie Prawnej jest zagadka dnia, co powie w Jerozolimie premier Netanyahu. Izraelskie media zastanawiają się, czy w zamian za amnestię dla skazanej w Rosji na 7,5 roku pozbawienia wolności obywatelki Izraela, czy szef izraelskiego rządu poprze antypolską narrację Władimira Putina podczas dzisiejszych uroczystości Światowego Forum Holokaustu. Przypominam, że Andrzej Duda nie wybrał się na te uroczystości, ponieważ nie dostał tam prawa głosu jak większość przywódców państw. A w Gazecie Polskiej mocne i niezbyt pozytywne nazwiska na okładce: Hitler, Stalin i Putin. Prezydent Rosji od tygodni prowadzi antypolską propagandę. W rosyjskich mediach kontrolowanych przez Kreml trwa festiwal oszczerstw. Najpierw przypisywanie Polsce zbrodni Holokaustu, teraz już pochwała narodu mordu katyńskiego. Władimir Putin wpisuje się w ciąg prowokacji wymierzonych przeciwko Polsce i Polakom, jakich dopuszczali się niegdyś Hitler i Stalin. I to można przeczytać na stronie 3 i 7 w Gazecie Polskiej codziennie.
To jeszcze 2 ważne dzienniki nam się do omówienia zostały. Rzeczpospolita na 1. stronie, bardzo ostry tekst pana redaktora Jędrzeja Bieleckiego. Izrael pozwolił Putinowi grać ofiarami Holokaustu. Warto przeczytać, bo Rzeczpospolita dzisiaj dużo miejsca poświęca temu, co się stanie w Jerozolimie w Jadwaszem. To są dość ciekawe teksty z polityki krajowej. Michał Kolanko patrzy na to, jak się rozpoczyna prekampania, ale faktycznie kampania prezydencka. Wskazuje pan redaktor Kolanko na to, że sztaby wyborcze będą wykorzystywać mównicę sejmową, i to w takim dobrym tego słowa znaczeniu, w kampanii wyborczej, że partie, które mają, czy kandydaci, którzy mają poparcie w klubach albo kołach parlamentarnych, będą starali się zgłaszać dużo ważnych ustaw, żeby pokazać ich wydźwięk w kampanii wyborczej. Chociażby nie szukając daleko PSL, który wczoraj debatował nad ustawą emerytury bez podatku, jeszcze zgłosi prawdopodobnie projekt dobrowolnego ZUS-u, już zgłosił, ale będzie on prawdopodobnie debatowany i takie elementy debat sejmowych potem zdaniem dziennikarza Rzeczpospolitej będą w kampanii wykorzystywane. Więcej na temat polityki krajowej na stronie 5 dziennika Rzeczpospolita, ale ja zaglądam głębiej w tą gazetę, docieram do strony 8, tutaj tekst Piotra Jędroszczyka o polityce niemieckiej i o SDP, czyli jednej z najstarszych, nie najstarszej niemieckiej partii, ale mnie pamięć nie myli, która przeszła porządny lifting. Na czele partii stoi dwóch przewodniczących. To jest teraz nowa moda, że żeby te parytety płci były zachowane, musi być przewodnicząca i przewodniczący, chociaż to tylko są dwie płcie, a już wiemy, że na lewicy są pomysły, że tych płci jest 53, 56 albo i więcej, więc ja się obawiam, że niedługo bardzo nam się rozrośnie przewodnictwo SDP, żeby wszystko było jak należy pod względem poprawności politycznej. Jak na razie poprawność polityczna co do lewicowości wróciła do SDP. Nowe kierownictwo, jak przedstawia Piotr Jędroszczyk, będzie znacznie bardziej lewicowe, nie tylko w wymiarze ideowym, ale przede wszystkim w wymiarze gospodarczym. SDP wraca do niemalże marksistowskich korzeni. To jest dość ciekawa analiza i dość ciekawy tekst na temat tego, jak żyje wewnątrz niemiecka polityka i partia polityczna. Może później 9 wrócę, bo jest duży tekst Bartłomieja Sienkiewicza, kandydata chyba cały czas na szefa Platformy Obywatelskiej. Przyszłość zdobywa się odwagą, ale co myśli osoba, która uchodzi za głównego myśliciela w Platformie, to Państwu przedstawię po godzinie 9, ale będę miał czas. To jeszcze tylko zerknijmy na sam koniec, bo czas nas goni do Gazety Wyborczej, która dzisiaj jest strasznie cienka. Jakoś przywykłem, że to jest gazeta pełna dodatków, ale schudła nam co nieco ostatnim razem. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie i w środku dużo mówi o dzisiejszym posiedzeniu trzech izb Sądu Najwyższego, o ustawie represyjnej, dużo o tym, żeby protestować i o tym, co się stanie z wymiarem sprawiedliwości, jeżeli PiS zrealizuje swoje zamierzenia. Oczywiście nie muszę Państwu mówić, że to będzie straszny, straszny świat i już nie ma tej cytatu, ale jak przeglądam Gazetę Wyborczą, to jest taki cytat dla Al Jazeera, który niejaki pan sędzia Tuleya przedstawił. W tym cytacie pan sędzia Tuleya mówi, że żyjemy w dyktaturze jak na Białorusi albo w Rosji, i jakby się czytało tylko Gazetę Wyborczą, można byłoby takie wrażenie odnieść. One jest prawdziwe. To już pozostawiam Państwa osobistej, indywidualnej refleksji. 8.12. Dziękuję Janowi Gromnickiemu i wrócimy pewnie po 9 do przeglądu prasy, a teraz czas na Częstochowę.